Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź. Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę, ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca. Duchu Święty Stworzycielu, otwieraj moje oczy, by widziały, otwieraj moje uszy, by słyszały, serce, aby czuło. Święty Ożywicielu, przyjdź.
Drodzy Państwo, dziś o kuszeniu Pana Jezusa. Może na początek odczytajmy fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swojej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Zauważmy, że szatan kusi Pana Jezusa wyłącznie do dobrego. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Wielu ludzi spodziewa się wówczas takiego Mesjasza, który przemieni naszą ziemię w miejsce powszechnego dobrobytu. Szatan więc kusi Pana Jezusa. Przecież dobrobyt to coś dobrego, a ty możesz sprawić, żeby nawet kamienie przemieniły się w chleb. Niech ludziom będzie wreszcie dobrze. Tego przecież ludzie oczekują od Mesjasza. Druga pokusa szatana też związana jest z tym, co dobre, z ówczesnym oczekiwaniem mesjańskim. Wyobrażano sobie, że Mesjasz w sposób widoczny objawi ludziom swe nadprzyrodzone posłannictwo, że spłynie z nieba na oczach zgromadzonego tłumu, a nad jego głową ukaże się ognista kula. Do tych oczekiwań nawiązuje pokusa, żeby Pan Jezus rzucił się w dół z narożnika świątyni, bo przecież aniołowie zatroszczą się o to, żeby mu się nic nie stało. Również w trzeciej pokusie szatan kusi Pana Jezusa do czegoś dobrego. Kusił go, żeby objął rządy nad światem. Szatan jest zbyt inteligentny, żeby liczył na to, że uda mu się rozbudzić w Panu Jezusie rządzę władzy. On liczył na to, że Pan Jezus podejmie nadzieję mesjanizmu politycznego, że zechce objawić władzę polityczną i na drodze politycznej będzie wprowadzał Królestwo Boże, niechby nawet Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju to by szatanowi nie przeszkadzało. Popatrzmy, Jezus został poddany na pustyni pokusom poprzez jej 40-dniowy post, który pokazuje, że Pan Jezus nie wzmacnia się na spotkanie z szatanem, lecz się osłabia, ponieważ musi mieć możliwość odczucia całego uderzenia tych demonicznych pokus, by poznać ich prawdziwą moc i siłę przekonywania. W ten sposób Pan Jezus stawia siebie w pozycji człowieka, solidaryzuje się w pełni z jego sytuacją po to, by pokazać szatana tam, gdzie on zwyciężył człowieka, by od wewnątrz uzdrowić wolność ludzką. W czasie postu wzrasta w człowieku poczucie takiej duchowej determinacji. Rośnie świadomość własnej duchowej siły, a wraz z tym niebezpieczeństwo, że przestanie się widzieć jasną miarę tego, co człowiekowi przyznano. Granice własnego bytu, jego godności, jego możliwości. Niebezpieczeństwo pychy, tak byśmy powiedzieli, zawrotu głowy. I szatan próbuje wykorzystać tę sytuację. Przykładem jest ta pokusa, która odwołuje się do głodu. Jezus wyczerpany 40-dniowym postem zaczyna odczuwać ten głód. I kusiciel wzbudza w Jezusie gwałtowne łaknienie, którego celem jest nakłonienie go, by w sposób taki egoistyczny użył swojej mocy zarezerwowanej do wypełniania Bożej misji, by postawił pokarm ponad Boga. Zajął się własnymi sprawami, stał się Bogiem dla siebie, a tym samym by zapomniał o celu swojej zbawczej misji. Szatan próbuje ponadto skłonić go do tego, by posłużył się Bogiem w celu zaspokojenia swojego głodu, by wykorzystał swoją uprzywilejowaną pozycję w stosunku do Boga jako środek służący do zmiany sytuacji człowieka. I w tej pokusie chodzi o to, by Bóg wyręczył człowieka w jego zadaniu, jakim jest też przemiana świata, to do czego jesteśmy powołani. Tu by Jezus, który jest wcielonym Synem Bożym, nie liczył się z ograniczeniami, jakimiś uwarunkowaniami, jakie wypływają z faktu przyjęcia przez Niego skończonej natury ludzkiej. Celem, popatrzmy, tej pokusy jest ostateczne skłonienie Jezusa do działania niezgodnego z Jego naturą i absolutnie jedyną synowską relacją. Do sprzeniewierzenia się zarówno Bogu, Jego woli, jak i mesjanizmowi na wzór pokornego sługi Jahwe, któremu szatan przeciwstawia mesjanizm taki ziemski, ekonomiczny, który by odpowiadał oczekiwaniom kiedyś Izraela, a dziś, gdy pytamy o naszą wiarę, naszą postawę względem chociażby takiej pokusy. Tu widzimy, że Pan Jezus przezwycięża tą pierwszą pokusę szatańską na drodze bezgranicznego zaufania, tej pełnej uległości posłuszeństwa synowskiego względem Ojca. Wyrazem tego jest uwzględnienie przez Jezusa swojej kondycji, która każe mu liczyć się z porządkiem stworzenia, podporządkować się wszelkim uwarunkowaniom. Szatan jednak nie daje za wygraną, nie zraża się i stawia przed Jezusem kolejną próbę. Tym razem kusi Jezusa w sposób taki bardziej subtelny. Ta druga pokusa odnosi się w sposób bezpośredni do jego mesjańskiej misji, nie zaś do zaspokojenia osobistych potrzeb Jezusa, przez co pokusa ta przybiera też taki charakter bezinteresowności. Szatan wykorzystuje zatarcie granicy między tym, co możliwe, a tym, co niemożliwe. Pobudza wyobraźnię Jezusa tęsknotą do dokonania czegoś niezwykłego. To oczywiście wprowadziłoby ówczesnych w zdumienie. W słowach tym, jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, diabeł odwołuje się do oczekiwań mesjańskich rozpowszechnionych w Izraelu za czasów Jezusa, zgodnie z którymi Mesjasz miał objawić się w sposób triumfalny, taki spektakularny, przybywając do niej na obłoku. Lub też miał wjechać na oślicy do Jerozolimy. Tu przedmiotem pokusy jest skłonienie Pana Jezusa do opowiedzenia się po stronie jednego z dwóch wymienionych typów mesjańskich. Tego chwalebnego, czy tego okrytego tajemnicą. Szatan podsuwa Jezusowi mesjanizm chwalebny, pełen cudowności. I wtedy ludzie uwierzą. Uwierzą w Niego jako Mesjasza. Istota tutaj tej pokusy sprowadza się do tego, by Jezus sprawdził opiekę Boga, któremu całkowicie zaufał. Przekonał się osobiście, na ile Bóg jest rzeczywiście z nim i na ile może on dysponować Bogiem. Jezus odrzuca w sposób zdecydowany tę pokusę szatańską, ponieważ widzi w niej próbę skłonienia go do wystawienia Boga na próbę. I daje szatanowi do zrozumienia, że nie potrzebuje żadnego dowodu ze strony Boga, który miałby być potwierdzeniem jego opieki. Nie żąda także dla siebie ani dla swojej misji żadnych przywilejów. Przeciwstawia się pokusie szatańskiej swoją absolutną ufnością w opiekę Boga i godzi się w sposób bezwarunkowy na jego wolę. Ta postawa jest wyrazem pokory, synowskiego posłuszeństwa względem Ojca, znakiem zaakceptowania przez Jezusa drogi cierpienia, jeśli jest ona zgodna z wolą Boga. Ukazuje także, że Jezus w przeciwieństwie do Izraela, w który w czasie swojej wędrówki przez pustynię stale wystawiał Boga na próbę, domagał się od Niego cudów, chciał Mu narzucić swoją wolę. Podporządkowuje się we wszystkim woli Ojca i Jego zbawczemu planowi. I czyni tak, ponieważ chce przeżywać swe synowskie zaufanie do Boga w codziennym posłuszeństwie. Jako ten, który nie oczekuje nadzwyczajnych przywilejów, jakichś interwencji. Dlatego przyjmuje niepewność, jaka jest związana z jego misją, bo wie, że Ojciec nigdy go nie opuści. Ta druga, popatrzmy, pokusa dotyczy relacji ojciec-syn. Pokusa ta zakłada absolutne zaufanie Jezusa do Boga, które Jezus okazał, odrzucając pierwszą pokusę. I stąd celem drugiej było wypróbowanie synowskiego zawierzenia Jezusa w stosunku do Ojca, by właśnie w ten sposób Jezus mógł się przekonać, na ile Bóg jest z Nim. I nakłonienie Jezusa do wypróbowania swojego synowskiego zawierzenia Ojcu. Jezus, popatrzmy, nie wystawia Boga na próbę. Nie uczynił tego, ponieważ wie, że tego typu postawa świadczyłaby o braku Jego zaufania w stosunku do Ojca. Dlatego tu pokusie szatańskiej przeciwstawia swoje bezwarunkowe i synowskie zaufanie do Boga, także w sytuacji, która dla samego Jezusa nie jest może do końca zrozumiała i oczywista. I szatan jednak nie daje za wygraną, po raz trzeci próbuje zwieść Jezusa. Teraz odwołuje się do rządzy władzy, która pojawia się przede wszystkim przed tym, który aspiruje do rządzenia światem. Prowadzi Jezusa na wysoką górę, pokazuje, obiecuje pod jednym warunkiem, że jeżeli odda Jezus mu pokłon, że to będzie wszystko należało do Niego. I ta pokusa ma na celu pobudzenie w Jezusie świadomości własnej godności i woli mocy i przypomnienia Mu o Jego mesjańskim posłannictwie, które samo z siebie podnosi pytanie o to, co należy zrobić, aby Jego misja mogła przynieść pożądany skutek. I ta ostatnia pokusa jest taka najbardziej subtelna, ponieważ nie chodzi w niej o osobę Jezusa, czy też o zaspokojenie Jego potrzeb własnych, lecz o Jego misję. O to, w co chce On zainwestować. Celem jest podważenie wyboru dokonanego przez Jezusa i szatan chce tego dokonać poprzez uświadomienie Jezusowi, iż podjęty przez Niego wybór w rzeczywistości oznacza zdradę ludzi, którym chce służyć, ponieważ prowadzi on w rzeczywistości do odrzucenia Jego osoby przez większość ludzi. Władza, którą pokazuje szatan Jezusowi, którą proponuje, przedstawiana jest przez Niego jako coś, co słusznie należy się Panu Jezusowi z racji tego, kim jest, i dlatego próbuje skłonić Pana Jezusa do wykorzystania, by przy jej pomocy mógł zrealizować cel swojej misji. Z innej strony sam szatan przypisuje, popatrzmy sobie, posiadanie władzy absolutnej nad światem, którą jest gotów oddać Jezusowi pod warunkiem, że ten upadnie przed nim i odda mu pokłon. Żądanie to oznacza jedno, a mianowicie wyraża chęć, by Jezus oddał cześć szatanowi, przyjął władzę od niego, a nie od Boga. Celowość tej pokusy, no to ostateczne nakłonienie Pana Jezusa do tego, by uznał za Pana kogoś innego niż Ojca. A nagroda za to, no, ma być otrzymanie przez Jezusa władzy nad całym światem, która potwierdzi Jego bycie Mesjaszem, jednocześnie wskaże na Niego w sposób jednoznaczny, jako na osobę, w której spełniają się mesjańskie zapowiedzi proroków. Kusiciel, szatan, próbuje także wpłynąć na Jezusa, by wybrał on właśnie mesjanizm polityczny, a odrzucił ten mesjanizm na wzór pokornego sługi Jahwe, sługi Bożego, który łączy się z cierpieniem, łączy się z krzyżem. Ta trzecia pokusa z jednej strony pokazuje też i tę postawę z raju pierwszych rodziców, którzy w miejsce Boga, Jego woli, no, postawili szatana i jego zapewnienia. Z drugiej zaś postawę Izraela na pustyni, który porzucił Boga na rzecz bożków i zamiast Bogu oddawał cześć złotemu cielcowi. Pokazuje także i to, że Jezus został postawiony w sytuacji, która wymagała od Niego, podobnie jak ta sytuacja z raju pierwszych rodziców Adama i Ewy, czy narodu wybranego, takiego jednoznacznego opowiedzenia się albo po stronie Boga, albo po stronie szatana. Wybrał on jednak, w przeciwieństwie do pierwszych rodziców, do narodu wybranego, Boga i pełnienie Jego woli, co było wyrazem też uznania, potwierdzenia ze strony Jezusa prawdy o tym, że Bóg jest Jego jedynym Panem i że tylko Jemu chce służyć, że pragnie kroczyć drogą objawioną Mu przez Ojca podczas chrztu. Droga, która zakłada służbę i całkowite ogołocenie siebie i nie ma nic wspólnego z Mesjaszem, czy tym z mesjanizmem politycznym proponowanym Jezusowi przez szatana, ani też z podporządkowaniem sobie ludzi na drodze uciekania się do kłamstwa, uciekania się do przemocy. Tu w centrum tej pokusy znajduje się relacja Jezusa do Jego mesjańskiej misji, która podnosi pytanie o to, co należy uczynić, aby ta misja mogła przynieść pożądany skutek. I szatan próbuje podsunąć Jezusowi ten właśnie mesjanizm polityczny, to myślenie świata, to, które jakby odpowiada oczekiwaniom ludzi, aspiracjom Izraela. Mesjanizm, który oznacza zastąpienie służby władzą i zaprowadzeniem Królestwa Bożego na wzór Królestwa Ziemskiego. Władza, której posiadanie przepisuje sobie właśnie szatan i której brakuje jego zdaniem Bogu, a którą może on przekazać Jezusowi pod warunkiem, że uzna go za swojego Pana. I Jezus odrzuca tak rozumianą władzę, ponieważ wie, że jedynym Panem jest Bóg, że tylko On posiada wszelką władzę nad światem. I ta postawa Jezusa jest wyrazem Jego wierności względem tej misji, którą otrzymał od Ojca, której istota polega na służbie na rzecz Boga i ludzi. Pokazuje ona także i to, że Jezus, chociaż jest Synem Bożym, to jednak nie chce zająć miejsca należnego wyłącznie Ojcu i pragnie być Mu we wszystkim posłuszny. I może też takie odniesienie do nas. Popatrzmy, że co szatan chciał osiągnąć przez to, że kusił Pana Jezusa do dobrego. On nie znał wprawdzie tajemnicy krzyża, ale przeczuwał, że Jezus zechce prowadzić ludzi do życia wiecznego. Dlatego skupił wszystkie swoje wysiłki, by namówić Pana Jezusa wyłącznie do naprawiania tej ziemi. Niechby na tej ziemi działo się więcej dobra, nawet by to szatanowi się nie przeszkadzało. Byleby to wszystko było zamknięte w granicach śmierci. Byleby Jezus nie prowadził ludzi do życia wiecznego. I nie ma wątpliwości, że gdyby Pan Jezus przyjął którąś z ówczesnych nadziei mesjanizmu, tego społecznego, politycznego, nie byłoby ani krzyża, ani naszego odkupienia, ani zmartwychwstania, który jest początkiem życia wiecznego dla nas. Przypatrzmy się zatem tym dwóm ogromnie ważnym zakresom, po których poznać, że nasze chrześcijaństwo też jest autentyczne. Jakie miejsce w naszym myśleniu też religijnym, w tym, co robimy, zajmuje tajemnica krzyża. I czy ja naprawdę wierzę w życie wieczne, bo ze względu na to będę podejmował takie, a nie inne działania. I czy nadzieja życia wiecznego naprawdę ożywia moje życie tu i teraz?